projekt filmu dokumentalnego Imperium to nowe przedsięwzięcie, choć mocno osadzone w tej tematyce, którą zajmuje się już od 2 lat, czyli tematyce postsowieckich państw nieuznawanych, tych republik widmo i tych miejsc, gdzie no, dzisiaj na naszych oczach odradza się już nie sowiecki, ale rosyjski imperializm. I w trakcie zbierania materiałów do książki, która ukaże się na początku przyszłego roku, pojawił się pomysł, że być
książka,
może...
Książka, która będzie zatytułowana?
Lepsze jutro już było. Tytuł być może mało optymistyczny. Tym niemniej książka nie jest aż tak bardzo smutna, jak ten tytuł mógłby sugerować. I w trakcie zbierania materiałów, pisania tej książki, pojawił się pomysł, że może warto byłoby przełożyć ten język literacki na język filmu.
Czy można powiedzieć, że ta książka jest taką super dokumentacją już przygotowaną specjalnie na potrzeby tego dokumentu, który ma powstać?
Dokładnie tak. Mówię tutaj my, bo to jest oczywiście cały film, to jest przedsięwzięcie szersze. Jestem drugim reżyserem. Pierwszym jest Karol Starnawski, mój kolega po zresztą łódzkiej filmówce. I jest oczywiście cały jeszcze zespół ludzi, który nad tym pracuje. No, normalnie należałoby przygotować dokumentację, wyjeżdżać, zbierać materiały, pozyskiwać środki na te pierwsze wyjazdy. My dzięki tej książce trochę ten etap przeskoczyliśmy. Po prostu ja wyjeżdżając zrobiłem już dokumentację, odnalazłem 3 z 4 bohaterów, bo czwarty bohater został znaleziony przez Dawida Wilsteina i na tej kanwie stworzyliśmy scenariusz, który teraz już służy do stworzenia filmu, ale te właściwe wyjazdy na plan zdjęciowy są jeszcze przed nami. No to jednak przedsięwzięcie zbyt skomplikowane, żebym mógł je zrealizować po prostu wyjeżdżając sobie jako dziennikarz i kręcąc aparatem. To jest jednak cały proces produkcji. Naszym producentem jest studio filmowe Kadr. Jest cała ekipa filmowa. Także jak mówię, duże przedsięwzięcie.
A pieniądze skąd wam się udało pozyskać?
Pieniądze po pierwsze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, któremu z tego miejsca dziękuję za otwartość na tematykę międzynarodową. No i właśnie od naszego producenta, czyli studia filmowego Kadr. Ma z tego powstać pełnometrażowy film dokumentalny. Nie współpracujemy z żadną telewizją. To może o tyle dobrze, że dzięki temu ten finalny, mówiąc tak marketingowo, produkt będzie mógł trafić do bardzo różnych, na bardzo różne anteny i pojawić się, mamy taką nadzieję, w bardzo wielu różnych miejscach.
Kiedy, bo chcesz w tym roku zakończyć zdjęcia do tego dokumentu, tak?
Tak, no my dosłownie za 2,5 tygodnia wyjeżdżamy do Górskiego Karabachu, czyli separatystycznej republiki na pograniczu ormiańsko-azerskim. Potem przed nami Gruzja, Naddniestrze i Ukraina, w tym wschodnia Ukraina. No, mamy nadzieję, że przy pomyślnych wiatrach wszystkie zdjęcia, wyjazdy zostaną zakończone do końca października, no, a potem oczywiście etap montażu, postprodukcji. Celujemy...
Czyli na początku przyszłego roku książka, a później?
Kilka miesięcy później, 2-3 miesiące film, który będzie częściowo ekranizacją tej książki.
A z takiego formalnego punktu widzenia, z tego co mówisz, to wynika, że to ma być taka czterotorowa opowieść, tak, oparta na losach 4 bohaterów, którzy opowiadają teraz o trudnym życiu w trudnym miejscu, tak, w trudnych czasach.
Tak, dokładnie. No, jak to w dokumentach bywa, no, główną osią narracyjną jest zawsze bohater i my chcielibyśmy trochę przez ich osobiste historie pokazać tą większą historię tego regionu, tego co tam się dzieje, ale jednak zależy nam na tym, żeby to były osobiste opowieści, czasami oparte o wręcz pewnego rodzaju rodzinne dramaty, o trudne wybory życiowe, o trudne wybory sercowe, a zatem żeby ta nasza filmowa opowieść była zrozumiała dla każdego odbiorcy. To nie ma być film dla kogoś, kto jest właśnie miłośnikiem Naddniestrza albo Górskiego Karabachu i on tam wynajdzie smaczki o wewnętrznych sporach politycznych. Nie, chcę, żeby to był film uniwersalny, również żeby to był film i tutaj wielkie wyzwanie przed nami, a przede wszystkim przed Karolem, żeby ten film był zrozumiały dla zachodniego odbiorcy.
No właśnie, bo to jest takie pytanie, mi się nasuwa, co chcesz opowiedzieć polskiemu widzowi, bo mówisz o miejscach, do których generalnie nie sięga wyobraźnia. Czasem dochodzi jakiś przekaz medialny, jakieś relacje z tego, że gdzieś toczą się jeszcze jakieś wojny, że są konflikty, ale są dla nas tak odległe, że praktycznie nie poświęcamy temu zbyt wiele uwagi.
My chcielibyśmy pokazać, że to imperium, bo tak brzmi tytuł filmu, tak naprawdę rozciąga się zaraz za naszymi granicami, że ono w realny sposób sposób oddziaływuje na życie zwykłych ludzi. Że to właśnie nie są tylko wielcy politycy, wielkie szczyty. Często, że nawet niekoniecznie musi być ta linia frontu, która, jeżeli już mamy jakieś doniesienia, to przeważnie będzie to linia frontu, żołnierze, wybuchy. No właśnie, że nie. Że ta polityka imperialna, że silna, autorytarna władza wpływa na życie zwykłego, przeciętnego człowieka, takiego jak my, że coś, co może nam się wydawać bardzo odległe, tak naprawdę wcale odległe od nas nie jest. Stąd też dobór miejsc, które nie leżą bardzo, bardzo daleko. To są miejsca, do których można dojechać w ciągu 2 dni, na Kaukaz, może troszeczkę dalej. Tym niemniej, że nie zakończyła się epoka imperiów, i epoka brutalnych konfliktów. My chcemy trochę wzbudzić taki pewnego rodzaju niepokój. Może nie strach, ale pewnego rodzaju niepokój.
Ale czy ci twoi bohaterowie, którzy żyją tam na miejscu, zdają sobie z tego sprawę, że to są te macki imperialnej Rosji, to co się dzieje u nich w ich krajach?
Nie wszyscy, co ciekawe, ale przynajmniej 2 z nich tak, ma tego pełną świadomość. Otóż na przykład jeden z naszych bohaterów, pomimo że jest Litwinem i to rodowitym, mieszka jako uchodźca z Abchazji w Gruzji, a na swoim zdjęciu profilowym ma przemieszaną flagę gruzińską i ukraińską, więc ewidentnie jest bardzo świadomy politycznie, ale on utracił kontakt ze swoją rodziną 30 lat temu. Mnie tą rodzinę udało się odnaleźć. Co ciekawe, on cały czas, kiedy z nim rozmawiałem, i to też ciekawie pokazuje to, o czym chcę opowiadać, tej polityce imperialnej, on cały czas mówił, że on jest Litwinem, jego rodzina żyje na Litwie. Okazało się, że faktycznie to jest Litwa, ale historyczna, bo realnie to jest obwód kaliningradzki. I dzisiaj jego rodzina mieszka w Rosji. Pytanie, co się wydarzy, kiedy oni się spotkają, bo mamy nadzieję na ekranie doprowadzić do spotkania siostry i brata, którzy ostatni raz widzieli się 30 lat temu.
Ale rodzina zdaje sobie z tego sprawę, że są Litwinami, czy mieszkając w obozie kaliningradzkim mówią, że są Rosjanami?
Kolejne trudne pytanie. Zapytaliśmy o to, bo tam już byliśmy na zdjęciach w obozie kaliningradzkim. Zadaliśmy to pytanie siostrze, która powiedziała, że ona do 7 roku życia, do pójścia do szkoły, w ogóle nie mówiła po rosyjsku. U niej w domu mówiło się tylko po litewsku, ale dzisiaj ona już czuje się Rosjanką. Mówi, że to jednak Rosja ją wychowała i ona czuje się Rosjanką. Co więcej, ona mówi, że zdecydowanie lepiej żyło się w Związku Radzieckim niż w dzisiejszej Rosji.
Ciekawe to wszystko, o czym mówisz. Jarek pytał tutaj o polskiego widza, o polskiego odbiorcę, który troszkę sobie zdaje jednak sprawę z tego, jak wygląda Rosja i te postsowieckie republiki. Natomiast ty wspomniałeś także, że chciałbyś, aby ten film był uniwersalny i zrozumiany także na Zachodzie.
Tak. Ja przede wszystkim uważam, że w ogóle my jako Polacy, jako na przede wszystkim już w branży dziennikarskiej, dziennikarze, filmowcy, mamy większą łatwość opowiadania o tematach wschodnich niż nasi koledzy z zachodniej Europy czy ze Stanów, bo po prostu my rozumiemy to, co tutaj się dzieje. Tak jak, nie wiem, dla Francuzów zdecydowanie bardziej zrozumiałe będą były kolonie francuskie w Afryce, tak dla nas bardziej zrozumiała jest, dajmy na to, Rosja,
były Związek Radziecki.
Tym niemniej my też zdajemy sobie sprawę, że panuje takie przekonanie na Zachodzie, a w szczególności w Stanach, ja już słyszałem takie głosy, że Polacy są uprzedzeni wobec Rosji, że my jesteśmy rusofobami, że w zasadzie te materiały, które
zawsze
my dostarczamy,
narzekamy i coś
są
nam
skażone.
Nie pasuje.
Tak. Dlatego my też chcielibyśmy, żeby w tym filmie to nie było tak łopatologicznie, czarno na białym, zły, dobry, tylko żeby właśnie raczej te skomplikowane ludzkie losy opowiadały trudniejszą historię. Mamy nadzieję, że w ten sposób właśnie film stanie się dla zachodnich widzów zrozumiały.
I ma być to takie dla zachodnich widzów, zobaczcie, uważajcie, bo to nie jest tak, jak myślicie. Tam cały czas te imperialne jakby pobudki są w tym państwie.
Oczywiście,
a to
tak.
Jednocześnie jest taki dosyć zapomniany zakątek świata. Wydaje się, że skoro tam nie jeżdżą turyści, tak, nie są odwiedzani przez cudzoziemców, to można by go też na tej politycznej mapie świata pominąć, bo tam nic się nie dzieje.
Tak, myślę, że takie przekonanie panuje właśnie szczególnie na Zachodzie, w Polsce trochę mniej, ale też chyba to jest raczej zainteresowanie, które pojawia się punktowo. Ukraina była na topie w czasie Majdanu, chwilę po tym, jak toczyła się wojna. Dzisiaj powoli też to gdzieś tam
wojna toczy się cały czas.
Toczy wojna się nadal, a my o Ukrainie już nie mówimy.
Dokładnie tak, bo ta wojna, kiedy ona była taka, jeszcze wtedy bardzo toczyły się ciężkie walki, to mówię, to było krótko po Majdanie, wszyscy interesowali się Ukrainą. Dzisiaj tam giną ludzie, Ja tam byłem bodajże 2 miesiące temu, ciągle trwa ostrzał w mediach.
Wystarczyło, żeby stała się wojną pozycyjną, tak?
Tak.
Powiedz mi jeszcze, bo mnie interesuje coś takiego, czy trudno jest ekipie filmowej, dziennikarzom poruszać się po tamtych terenach? Czy są jakieś problemy? Czy trzeba zdobywać specjalne pozwolenia na to, żeby kręcić zdjęcia do filmu dokumentalnego?
To zależy od konkretnego miejsca. W przypadku Karabachu musieliśmy uzyskać pozwolenia, szczególnie, że tam nasz bohater mieszka w zasadzie przy linii frontu. Natomiast rzeczywiście Karabach jest paradoksalnie dosyć otwarty na dziennikarzy i jakoś bez problemu uzyskaliśmy te pozwolenia. Teraz próbujemy zdobyć pozwolenia w Naddniestrzu. Czy to się uda? Mamy nadzieję, że tak. Natomiast no, oczywiście trzeba brać tutaj poprawkę, szczególnie na te tereny przyfrontowe, no, że jednak to nie są miejsca w cudzysłowie normalne i że tutaj zawsze musimy się liczyć z tym, że nasze ruchy będą ograniczane i że gdzieś tam ktoś będzie próbował poddać nas jakiejś, nazwijmy to po prostu, cenzurze, ale mamy nadzieję, że właśnie to, że zajmujemy się zwykłymi ludźmi, jest bezpieczne, że gdybyśmy poruszali głębokie tematy polityczne...
No tak, zastanawiałem się też, myślałem o tym, czy ta imperialna Rosja wam nie będzie nigdzie przeszkadzała.
To ja może pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć, jak zakończymy zdjęcia, jeżeli jeszcze...
Słuchaj, na początku roku książka, potem po kilku miesiącach film, czy obejrzymy go, premierę tego filmu obejrzymy w Łodzi gdzieś na dużym ekranie, czy chcesz pokazać to gdzieś w telewizji?
Znaczy, premiera na pewno odbędzie się na i pokazy na którymś z dużych polskich festiwali. Nie zdecydowaliśmy jeszcze na którym, ale ja już tutaj mogę z tego miejsca z Radia Łódź obiecać, że film na pewno będzie pokazywany w Łodzi gdzieś na dużym ekranie. Jako łodzianin tego osobiście dopilnuję.
Na przykład przy okazji festiwalu Transatlantyk, tylko nie wiem, czy
albo w naszym studiu muzycznym.
Albo w naszym studiu muzycznym, czy to wchodzi w grę. Dziennikarz i podróżnik Tomasz Grzywaczewski kręci pełnometrażowy film Imperium. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Tomku, dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
Rozmawiał Przemysław Nadze. Dziękuję bardzo. Uczmy się świata, bo rzetelna wiedza raczej nam nie zaszkodzi.